Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.
Panie prezesie, spotykamy się, by porozmawiać szerzej o piłce kobiecej na Warmii i Mazurach. Nie uciekniemy od tematu Stomilanek Olsztyn i tego, czym żyją od kilku tygodni media. Ale chciałem przedstawić tę piłkę kobiecą jak najszerzej, opowiedzieć o tym, jak ona się w ostatnich latach na Warmii i Mazurach rozwija. No to zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Czy pan widzi to, że ta piłka kobieca na Warmii i Mazurach rośnie w siłę, rośnie zainteresowanie tą dyscypliną wśród dziewczynek, później pań, które uprawiają ją, no właśnie, można to nazwać profesjonalnie?
Rośnie, ale powoli. My jako związek jakby wzięliśmy się za temat kilka lat temu, bo próbowaliśmy czy to organizować trzecią czy czwartą ligę na trawie po 11 dziewczyn, ale okazywało się, że właśnie, że oprócz Stomilanek i Akademii Stomilu, drużyny, które były w województwie, to były drużyny, które powstawały na 2, 3, 4 lata, chociażby w Korszach, w Bartoszycach i po tym czasie się rozwiązywały. Dziewczyny, które grały, jakby dorastały, kończyły liceum, szły na studia w świat i jakby nie było kontynuacji. I zaczęliśmy patrzeć jakby głębiej w teren, w mniejsze miejscowości. Zmieniliśmy koncepcję, nie robimy teraz rozgrywek dla piłki 11-osobowej, tylko gramy na Orlikach. I tak 3 lata temu zapoczątkowaliśmy Ligę Szóstek kobiecą, w której występują takie drużyny jak Orlęta Reszel, Tęcza Biskupiec, Polonia Iłowo, Jastrząb Ględy, bardzo mała miejscowość, Jezioranki Iława. To jest liga, która ma już 3 lata. W tym roku pierwszy raz dziewczyny jeszcze zagrały na hali, bo chciały ten sezon sobie przedłużyć, więc zagrały jesień, zimą halę i teraz wracają znowu na Orliki, a już teraz wiosną podpytuje się chociażby DKS Dobre Miasto, czy Zatoka Braniewo, czy od nowego sezonu, od jesieni nie można byłoby do takiej ligi przystąpić.
To ile mamy tych miejsc w regionie, tych klubów, które wzięły się już za piłkę kobiecą?
To myślę, że około 5.
A ten temat trzeciej, czwartej ligi po prostu umarł śmiercią naturalną z braku zainteresowania?
Tak, może nawet nie tyle z braku zainteresowania, co z braku odpowiedniej liczby zawodniczek. No bo żeby wystąpić w piłce 11-osobowej, na boisku biega 11 dziewczyn, trzeba mieć ławkę rezerwowych, trzeba być przygotowanym jeszcze na absencję, na kontuzję, na różne sytuacje, więc myślę, że około 20-20 kilkuosobową kadrą trzeba dysponować, co było nieosiągalne dla mniejszych miejscowości. W praktyce wyglądało to tak, że dziewczynki grają w tych najmłodszych kategoriach wiekowych w swoich miejscowościach z chłopcami, chociażby w Orlikach, w Żakach, czy potem w Młodzikach. Następnie jak chciały rozwijać się piłkarsko, jeżeli chodzi o piłkę kobiecą, to szły właśnie do Olsztyna. Tutaj trafiały czy do Stomilanek, czy do Akademii Stomilu, do Marka i Darka Maleszewskich i szły dalej w Polskę.
I taka sytuacja jest sytuacją, z którą związek się pogodził? Czy może jeszcze są w planach jakieś kroki, działania, jeśli rzeczywiście zauważymy, że tych dziewczyn wychowanych piłkarsko już w regionie robi się więcej, żeby z pomysłem trzeciej ligi wrócić na przykład?
To musi naturalnie wyjść. W tych miejscowościach, gdzie mamy teraz Ligę Szóstek, musi być na tyle dużo dziewczyn czy kobiet, żeby można było stworzyć Ligę Seniorską po 11. Mamy na przykład Iławy. Drużyna Jezioranki i Ława też na początku chciała grać w czwartej lidze, nawet w ościennych województwach, bo my nie stworzyliśmy swojej, ale okazało się, że tych dziewczyn jest za mało. Zaczęły grać w futsalu, zaczęły grać w lidze szóstek, teraz kolejne kategorie młodzieżowe otwierają, więc myślę, że z czasem tam może powstać drużyna 11-osobowa.
A jakie są problemy piłki kobiecej? Myślę, że nie tylko w naszej województwie możemy to pytanie rozszerzyć generalnie o nasz kraj.
Myślę, że liczba zawodniczek. Tak, dziewczyn czy kobiet, które chcą uprawiać piłkę. W Polsce mamy około 500 000 zawodników i zawodniczek, ale tylko 5% z tego to są kobiety. Więc to jest mało, ile w tych większych miejscowościach starcza na to, żeby właśnie stworzyć zespół, to w mniejszych miejscowościach po prostu brakuje, żeby stworzyć zespół. Jak nie ma zespołu, to nie ma rywalizacji, nie ma gry. Pojedyncze dziewczyny grają do któregoś momentu z chłopakami, a potem po prostu rezygnują.
A z czego ten brak zainteresowania pana zdaniem wynika?
Myślę, że trzeba byłoby zapytać dziewczyny, czemu nie grają w piłkę nożną. Zachęcamy do tego, mamy tu Puchar Tymbarku, to jest inicjatywa dla najmłodszych kategorii wiekowych dla szkół. Nie dla klubów, tylko dla szkół. I tam w szkołach, na przykład w naszym województwie, rokrocznie 130 drużyn uczestniczy. Więc przemnażając to razy do 10, może trochę mniej, powiedzmy 1000 dziewczynek z klas pierwszych jakby szkoły podstawowej, rywalizuje w piłkę nożną w naszym województwie.
To zapytam jeszcze pod kątem tych dwóch głównych drużyn. Wspomniał pan o tym, że te dziewczyny, które wyróżniały się czy wyróżniają, trafiają z reguły do Olsztyna albo do Akademii Sportu Stomil Olsztyn, albo do Stomilanek Olsztyn. Na ile sukcesy tych dwóch drużyn odnoszone i w rocznikach młodszych, ale też awans do Ekstraligi Stomilanek mógł się, czy w ogóle przyczynił się do tego, że zainteresowanie tą piłką kobiecą w regionie wzrasta?
Myślę, że się przyczynił, bo te dwie drużyny są magnesem dla dziewczyn z województwa. jeżeli one w mniejszych miejscowościach sobie radzą w tych rozgrywkach razem z chłopakami, to mają szansę tutaj trafić, jakby blisko swojego miejsca zamieszkania. Mam oczywiście przypadki takie jak Ani Gliszczyńskiej, która bezpośrednio ze Strudy trafiła do Górnika Łęczna, ale często dziewczyny trafiają najpierw do Olsztyna, żeby potem pójść w świat piłkarski.
A jak te nasze dziewczyny radzą sobie w wojewódzkich rozgrywkach? No bo mam przecież kadrę województwa warmińsko-mazurskiego. Jak wypadamy na tle innych regionów Polski? No
to jeżeli chodzi o wynik sportowy, to wypadamy słabo. Gramy w naszym makroregionie, zwykle zajmujemy trzecie, czwarte miejsce na cztery drużyny. Tutaj jeżeli chodzi o kadrę, to postawiliśmy na dziewczyny. Wcześniej trenerami właśnie był Marek czy Darek Maleszewski. Przez lata, rok temu postawiliśmy na dziewczyny. Mamy dwie trenerki, jedną z Biskupca, jedną z Nowego Miasta Lubawskiego. I to też jest jakaś nowość.
A z czego wynikała ta zmiana?
Z tego, żeby dać szansę dziewczynom. Doczekaliśmy się trenerek tutaj u nas mieszkających w województwie, które pracują w naszych klubach i chcieliśmy dać im szansę, żeby poprowadziły również reprezentację województwa.
Wiele mamy takich pań, które mają już papiery na to, żeby trenować?
No na razie te dwie.
Czyli jeszcze jest dużo do zrobienia także w tym zakresie. No właśnie, a skoro jest do zrobienia, to czy jako związek zachęcacie panie zainteresowane dyscypliną, starsze zawodniczki na przykład do tego, żeby kursy trenerskie robić?
Jak najbardziej. Nawet Polski Związek Piłki Nożnej organizował taki kurs UEFA-B, który dofinansowywał praktycznie w 100%. Szansa jest, tylko no, tych dziewczyn w naszym województwie nie ma aż tak dużo zainteresowanych.
No to zapytam jeszcze o związek, bo to, co mi się rzuca w oczy, patrząc choćby na strukturę zarządzania piłką kobiecą na Warmii i Mazurach, no to w Komisji do Spraw Piłki Kobiecej mamy samych mężczyzn. To wynika z tego właśnie, że tych pań brakuje, czy może należałoby też pomyśleć o tym, by tam głos paniom dać?
Głos paniom można dać, tylko ich nie ma w klubach. Na razie to jest na tyle młoda dyscyplina, że mówimy o zawodniczkach, kobietach, ale nie mamy jeszcze działaczek, nie mamy prezesek, nie mamy organizatorek w klubach, które są kobietami. W praktyce to piłkę kobiecą organizują na razie mężczyźni. Mam nadzieję, że z czasem doczekamy się zmiany, dlatego też nasza decyzja w tym, żeby kadrę kobiecą powierzyć właśnie paniom, bo w tym kierunku należy zmierzać, ale trzeba mieć komu tę piłkę powierzyć.
No właśnie, taka komisja, czym ona się zajmuje i jakie ma zadania w kontekście choćby popularyzacji dyscypliny?
Komisja to są przedstawiciele każdego z tych klubów, które uczestniczy w rozgrywkach i po prostu organizują rozgrywki. Spotykają się cyklicznie przed każdym startem nowych rozgrywek, na koniec podsumowują, robią zmiany w regulaminie. Tak naprawdę dzięki temu te rozgrywki są dla nich po prostu bardziej przystępne.
Musimy poruszyć temat Stomilanek Olsztyn, bo to jest też coś, co sprawiło, że o tej piłce kobiecej w Olsztynie czy w Polsce zaczęło się mówić trochę głośniej. Zapytam pana jako prezesa związku, osobę, która z tą piłką nożną na Warmii i Mazurach obcuje na co dzień. Wśród tych głosów zawodniczek, które zdecydowały się opowiadać swoje historie, czy na antenie radia UWM FM u nas, czy w innych publikacjach w mediach ogólnopolskich, powraca ten temat braku płynności finansowej między innymi klubu. To jest faktycznie problem większości drużyn w Polsce, piłki kobiecej. To jest problem, z którym też związek się mierzył, na przykład przez to, że zawodniczki takie swoje problemy zgłaszały. Czy dla pana tego typu historie są zaskoczeniem?
To nie jest zaskoczenie. Takie sytuacje w piłce nożnej się zdarzają nie tylko w kobiecej. Często słyszymy, że męskie kluby mają gorszą sytuację finansową, zalegają z zawodnikom, rozwiązywane są kontrakty albo jakieś niesnaski na tym tle się odbywają razem z informowaniem opinii publicznej. A tutaj to nie jest tak, że wszystkie kluby kobiece są w złej sytuacji finansowej. Myślę, że no, sytuacja finansowa jest efektem tego, w jaki sposób się klubem zarządza. Wiadomo, jakie są przychody, wiadomo, jakie są koszty. Jeżeli one się nie bilansują, no to trudno, żeby ta płynność finansowa była. Myślę, że tutaj trzeba byłoby porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zarządzają tymi klubami, zapytać właśnie, jakie były przychody prognozowane, jakie były koszty, dlaczego nie starczyło tych pieniędzy na wypłaty.
A same zawodniczki do związku przez te ostatnie lata się zgłaszały ze swoimi problemami?
Nie, to są ostatnie miesiące, gdzie pojawiły się pisma. Razem ze zgłoszeniem do związków poszły informacje do opinii publicznej, czy tutaj na antenie UWM FM, czy w ogólnopolskich mediach i wtedy Polski Związek Piłki Nożnej zajął się tą sprawą.
Czyli nieznane są panu historie sprzed lat piłkarek, które na przykład chciały rozwiązać kontrakt, bo twierdziły, że klub im nie płaci.
Nie mieliśmy takich oficjalnych zgłoszeń, żeby podjąć działania. Choć może były one w Polskim Związku Piłki Nożnej, bo tutaj jeżeli chodzi o Stomilanki, no to jest to drużyna, która funkcjonuje na szczeblu centralnym. Więc jeżeli są zaległości finansowe i roszczenia zawodniczek, to one kierują te sprawy bezpośrednio do Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, podobnie jak Polski Związek Piłki Nożnej, zareagował po słowach też prezesa Cezarego Kuleszy, odwołując Dariusza Maleszewskiego z funkcji i tej lokalnej, i tej w centrali warszawskiej związanej z piłką kobiecą. W tym oświadczeniu opublikowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej czytamy też taką zachętę dla tych zawodniczek, które być może już podzieliły się w mediach swoimi historiami, bądź jeszcze tego nie zrobiły, by kontaktowały się. Czy tu regionalnie Związek Piłki Nożnej też oferuje jakieś wsparcie? Czy pan jako prezes może, korzystając z tej rozmowy, mógłby powiedzieć, co mogą w sytuacji jakiegoś konfliktu z klubem robić?
Czy zawodniczki mogą się do nas zgłosić i wtedy w zależności od kompetencji, czy to będą nasze rozgrywki, czy Polskiego Związku Piłki Nożnej, albo zajmiemy się tą sprawą tutaj sami w Olsztynie, albo przekażemy do Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby tam odpowiednie osoby tą sprawą się zajęły, jako w sytuacji, o której przed chwilą mówimy, która jest wynikiem tych artykułów medialnych. Jeżeli chodzi o tą sytuację, która ma na razie miejsce obecnie, toczy się postępowanie w komisji dyscyplinarnej. My trenera Malszewskiego odwołaliśmy z naszej komisji piłkarstwa kobiecego, bo uznaliśmy, że no, przy takich zarzutach medialnych no, nie ma możliwości, żeby zasiadał w komisji do momentu, kiedy nie zakończy się to postępowanie, to znaczy, kiedy nie oczyści swojego imienia albo kiedy nie zostanie przez komisję uznany za winnego.
Czyli jeśli chodzi o Stomilanki, no to raczej ten ruch zawodniczek powinien być w kierunku Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo rozmawiamy tu o klubie, który występuje na szczeblu centralnym.
Tak? Dokładnie.
To jeszcze dopytam a propos tej reakcji, czy w związku zastanawialiście się, czy podjąć jakieś działania, by takich sytuacji ewentualnie, jeśli one rzeczywiście się potwierdzą w przyszłości, uniknąć, zapobiegać im na przykład. Czy ta sytuacja jakoś też osoby zarządzające piłką w regionie skłoniła do refleksji?
Czy w tej sytuacji to możemy stosować dobrą praktykę, którą Polski Związek Piłki Nożnej, a za nim wszystkie 16 wojewódzkich związków piłki nożnej wdraża w tym momencie. To jest polityka bezpieczeństwa dzieci i tutaj też rozszerzamy to na rozgrywki kobiece. Każda osoba, która czuje się pokrzywdzona, może zgłosić się odpowiednio do Wojewódzkiego Związku czy do Polskiego Związku Piłki Nożnej i odpowiednio ta sprawa zostanie pokierowana. Tak jak tutaj widzimy, jest apel Polskiego Związku Piłki Nożnej o to, żeby się zgłaszać, przekazywać informacje. Komisja Dyscyplinarna daje taką możliwość zawodniczkom i tej sprawy po prostu nie zamiata pod dywan, tylko prowadzi do tego, żeby wydać ostateczny wyrok, czy trener Maleszewski może dalej funkcjonować, bo to się toczy tak naprawdę, to postępowanie dyscyplinarne, czy dalej może funkcjonować w środowisku piłkarskim, czy nie.
A komisja dyscyplinarna też jakoś posiłkuje się wiedzą Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, czy w tej sprawie na przykład pytano pana bezpośrednio o jakieś fakty, opinie?
Nie. To jeżeli chodzi tutaj o tę sytuację, to bezpośrednio komisja bazuje na zeznaniach zawodniczek. Pisma, które my dostawaliśmy jako Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, to były pisma, które były kierowane również do Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc dodatkowej wiedzy w tym zakresie nie mamy.
Oto pismo czterech zagranicznych zawodniczek, od czego się zaczęło właściwie, wpłynęło też na skrzynkę mailową Warmińsko-Mazurskiego Związku?
Tak, też te pisma mamy.
To zapytam wobec tego, dlaczego ta reakcja była dopiero wtedy, kiedy pojawił się ten duży artykuł?
Znaczy duży artykuł to już, czy postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Piłki Nożnej się toczyło. Na podstawie pisma tych czterech zawodniczek ono zostało wszczęte, właściwie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, przygotowawcze w Polskim Związku Piłki Nożnej. Trener Maleszewski był proszony o wyjaśnienia. I dopiero przy drugim tym artykule medialnym, gdzie pojawiły się dodatkowe informacje, bo to pierwsze tyczyło się głównie zaległości finansowych, w drugim pojawiły się informacje już odnośnie zachowania do zawodniczek, pojawiło się zdjęcie w tym artykule, które było skandaliczne, no i w związku z tym komisja rozszerzyła to postępowanie dyscyplinarne. Więc ono toczyło się już wcześniej przy tym pierwszym piśmie.
Jak ono może się zakończyć? Wiem, że nie możemy wyrokować, no ale jest pewnie jakiś katalog postępowania i ewentualnych konsekwencji.
No najpoważniejsze konsekwencje to jest pozbawienie licencji czy wykluczenie ze środowiska piłkarskiego.
A co oznacza wykluczenie ze środowiska piłkarskiego? Zakaz zajmowania też funkcji prezesa na przykład?
Tak. Licencja to jest stricte licencja trenerska, możliwość trenowania zawodniczek, bycia trenerem w klubach, czy to na treningach, czy w meczach. A wykluczenie ze środowiska to jest zakaz sprawowania jakiejkolwiek funkcji w piłce nożnej, czy to męskiej, czy kobiecej.
I takie kary, jeśli już są określane, czy wyznaczane, no to one są na jakiś czas? Czy są dożywotnie, powiedzmy?
Różnie. Są kary czasowe, ale są również i dożywotnie. No ale to wszystko musi się potwierdzić. Komisja na razie prowadzi postępowanie. Wiem, że spływają do komisji wyjaśnienia, informacje ze wszystkich stron i trzeba nam poczekać na rozstrzygnięcie tego postępowania.
To jeszcze zapytam o historię tej naszej piłki na Warmii i Mazurach, bo ona kojarzy się z tymi dwoma nazwiskami, właściwie z jednym nazwiskiem, Dariusz Maleszewski i Marek Maleszewski, którzy kiedyś pracowali razem, później każdy poszedł w swoją drogę. Marek Maleszewski skupia się na trenowaniu młodych dziewczyn w Akademii Sportu Stomil Olsztyn. Dariusz Maleszewski budował drużynę, która awansowała do Ekstra Ligi. No właśnie, mamy dwa duże kluby. Mówił o tym pan już na początku naszej rozmowy, że to są też kluby, które ściągają tutaj zawodniczki z innych miast. Czy to trochę właśnie nie ogranicza też tej szansy na rozwijanie się piłki nożnej kobiecej w tych poszczególnych miastach?
Z jednej strony daje szansę pojedynczym zawodniczkom na to, żeby postawiły kolejny krok, bo to wiadomo, że jak się przewyższa swoje środowisko, trzeba iść dalej i się rozwijać w silniejszej grupie. Ale z drugiej strony wyjścia tych pojedynczych zawodniczek w sytuacji, kiedy ich jest w ogóle mało w mniejszych miejscowościach, powodują to, że często te drużyny mogą się rozpadać w pewnym momencie i kolejne dziewczyny nie mają szansy na grę w piłkę kobiecą na niższych poziomach. No bo piłka kobieca to nie jest tylko reprezentacja Polski, ekstraklasa. To są niższe szczeble rozgrywkowe. To jest piłka amatorska i tutaj też można grać.
A czy te kluby, które, tak jak pan wspominał na początku rozmowy, z czasem kończyły swoją działalność, czy też nie były w stanie wystawiać drużyn 11-osobowych, trochę pogodziły się z tą sytuacją, że są dwa silniejsze kluby w Olsztynie i nic się nie da z tym zrobić?
Ja myślę, że sytuacja, o której mówiliśmy wcześniej, czyli Korsze czy Bartoszyce, to raczej było tak, że była grupa dziewczyn, która się zebrała i przyszła do klubu i pod auspicjami klubu występowała, niż jakaś zorganizowana myśl klubu, żeby mieć sekcję kobiecą i żeby ona trwała przez dłuższy okres czasu. W tej sytuacji, gdzie teraz jesteśmy, to takie kluby jak Orlęta, Reszel czy Polonia i Łowo, myślę, że tutaj jest inaczej, że to właśnie z klubu wyszła myśl, żeby mieć sekcję kobiecą. Okazało się, że są dziewczyny czy kobiety na miejscu, które są w stanie grać w piłkę i to klub dla nich tą sekcję organizuje, więc myślę, że to będzie po prostu bardziej długofalowe działanie.
To już zupełnie na koniec zapytam, panie prezesie, czego uczy nas to, co wokół tej żeńskiej piłki na Warmii i Mazurach w ostatnich tygodniach się dzieje, to o czym mówią media ogólnopolskie. Czy można z tego jakiś wniosek wyciągnąć już teraz na przyszłość?
Myślę, że trzeba poczekać na decyzję komisji dyscyplinarnej, bo jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie te zarzuty są bardzo poważne. Ale przestrzegałbym przed tym, żeby już teraz w tym momencie osądzać, czy trener Maleszewski jest winny, czy nie, bo ta sytuacja naprawdę może potoczyć się w bardzo różne strony. Tak? Na razie mamy zarzuty medialne. Trener Maleszewski, z tego co wiem, się publicznie do tego nie odniósł. Sprawa obrony korzysta przed komisją dyscyplinarną. No, ale myślę, że to jest za wcześnie, żeby wyrokować werdykt.
Znaczy ja nie mówię o wyrokowaniu ani o sądzeniu, tylko bardziej na bazie świadectw zawodniczek, które grały w Stomilankach na przestrzeni kilkunastu lat i wraca choćby temat kar, ich zdaniem nieuzasadnionych, nakładanych przez klub, niepłacania w terminie wynagrodzeń. Czy to może nas czegoś nauczyć, osoby zainteresowane piłką nożną, chociażby w kontekście kontaktu czy opieki nad zawodniczkami, żeby one czuły, że dajmy na to w Warmińsko-Mazurskim Związku Piłki Nożnej czy Polskim Związku Piłki Nożnej mają to wsparcie i w razie jakichś problemów, sytuacji spornych mogą się zgłosić.
Czy wsparcie mają, to na pewno. Ale myślę, że ta sytuacja tak naprawdę to uczy kluby. No tak naprawdę, jeżeli chcieć ten klub prowadzić przez dłuższy czas, no to trzeba zadbać o finanse i o relacje z zawodniczkami. Więc to jest raz ten aspekt jakby finansowy, żeby nie kontraktować zawodniczek ponad stan, bo potem tych pieniędzy na przelew po prostu zabraknie i będą problemy i tak jak widzimy, te problemy mogą urosnąć do takiej rangi, że stają się publiczne, medialne i wizerunek całego klubu cierpi dość mocno. A z drugiej strony ta sytuacja pokazuje nam kwestię relacji damsko-męskich w piłce kobiecej, szczególnie, że trenerami, osobami organizującymi, zarządzającymi tymi klubami, tak wspomnieliśmy, są głównie mężczyźni, że oni muszą być święci od papieża tak naprawdę w tych relacjach. Nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek domysły, dwuznaczne sytuacje, dwuznaczne sformułowania, tak jak w szatni męskiej na przykład między trenerem, mężczyzną a zawodnikami z sytuacji takich szydery, motywowania zawodników, presji na wynik, więc padają niecenzuralne słowa. O tyle w piłce kobiecej trenerzy nie mogą sobie na to pozwolić, a dwa myślę, że z czasem pokazuje to, że jednak trenerami w piłce kobiecej powinny być kobiety. Wtedy byśmy tej płaszczyzny uniknęli, byśmy mieli tylko płaszczyznę ekonomiczną, ale ona jest wspólna i dla piłki męskiej i kobiecej.
Ale skoro przyznał pan, że przez te lata piłkarki Stomilanek, choćby te pojawiające się w tych medialnych publikacjach, nie zgłaszały się ze swoimi problemami do związku, to czy nie zapaliła się panu jakaś pomarańczowa lampka, chociażby, że może nie mają tego zaufania, że mogą tutaj szukać pomocy?
Czy ja myślę, że z zawodnikami w sytuacji, kiedy klub nie płaci, to jest trochę inaczej, bo jednak czy to są zawodniczki, czy zawodnicy, żebym uciekł od płci, mając kontrakt, liczą na to, że ich klub, czyli pracodawca, te pieniądze zapłaci za miesiąc, dwa czy trzy. rzadko kiedy zawodnicy występują właśnie na taką drogę stricte, czy sądową, czy tutaj dyscyplinarną, jeżeli chodzi o związek piłki nożnej.
Bo ona jest dłuższa, to trzeba przyznać.
Ona jest dłuższa, ale ona i tak naprawdę powoduje to, że ten konflikt nawet nie narasta, tylko on jest nie do opanowania. Zawodnicy decydują się wtedy na ten krok w ostateczności i kończy się rozwiązaniem kontraktu między nimi a klubem. Do tego momentu nawet w przepisach jest tak, że dopiero jak 3 miesiące klub zalega zawodnikowi czy zawodnicy, to dopiero wtedy można wystąpić do związku, postarać się o rozwiązanie tego kontraktu. Do tego czasu to się odbywa polubownie między zawodnikiem i jego klubem. I widzę, że zawodnicy jakby do ostatniej chwili próbują rozmawiać z klubem, liczą na to, że ten kolejny dzień, tydzień czy miesiąc przyniesie przelew i dopiero jak przelewa się jakaś czara goryczy, zwykle się to dzieje już jakby bardzo późno, bo pod koniec kontraktu, no to zwracają się do związku.
Dlatego starają się najpierw dogadać z klubem, tak?
Tak.
Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.